ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Przy naszym mikrofonie gościmy księdza Marcina Wiśniewskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Chcemy kontynuować dzisiaj temat sakramentu małżeństwa. Ostatnio powiedzieliśmy sobie o pięknie tego sakramentu, o tym, jak Pan Bóg to wspaniale przewidział, aby powołanie człowieka, jego droga do nieba też w taki sposób się realizowało na drodze sakramentu małżeństwa. W jaki sposób więc tłumaczyć temat dziewictwa dla Królestwa Bożego? Skoro małżeństwo jest takie wspaniałe, jest celem człowieka, to jak tłumaczyć to, że niektórzy ludzie dla Boga decydują się na życie w dziewictwie?
Sam Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Bożego decydują się na formę życia bez małżeństwa, bez związania się z mężem, z żoną, aby w ten sposób właśnie dawać świadectwo o miłości do Boga, o miłości do człowieka, do Kościoła. Chodzi o ukazanie takiej wyłączności i przypomnienie też światu, bo dzisiaj w sposób szczególny ci, którzy żyją właśnie w celibacie, mają być takim wyraźnym znakiem, że jest Bóg. Że jest Bóg, że można z pięknej rzeczy, nie, bo to też bardzo ważne, ja często tłumaczę, że to nie jest tak, że ktoś ma strach przed małżeństwem, nie wiem, jakiemuś chłopakowi nie podobają się dziewczyny, albo dziewczyni nie podobają się chłopacy, ma strach przed mężczyznami, że to jest doskonała osoba, która się nadaje na siostrę zakonną, na księdza. Absolutnie. Zresztą wymogi prawa kanonicznego są takie, że musi być prawdziwy mężczyzna do święceń i żeby złożyć śluby, to ma być kobieta, prawda? A więc tutaj chodzi bardziej o to, że człowiek, uświadamiając sobie, że piękną rzeczą jest małżeństwo, jednak decyduje się na świadomą rezygnację, która go bardzo kosztuje i właśnie to, że rezygnuje z czegoś, co jest piękne, co jest dobre, za czym gdzieś też serce może tęsknić, dla ludzi ma być znakiem, że jest coś ważniejszego. Tak samo zresztą dla małżonków. Pan Bóg ma być kimś najważniejszym, prawda? Małżonkowie nie są wpatrzeni tylko w siebie, nie może być Bogiem dla żony, ani żona bożkiem dla męża. Pan Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu, jest w centrum, a dopiero w Panu Bogu kochamy drugą osobę i te osoby, które właśnie decydują się na życie bezżenne, są takim znakiem pierwszeństwa Pana Boga. Katechizm mówi nam, że od początku istnienia Kościoła byli mężczyźni i kobiety, którzy zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa, by iść za barankiem dokądkolwiek się uda, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać, by wyjść naprzeciw przychodzącemu oblubieńcowi. I to jest piękne właśnie wytłumaczenie, na czym polega właśnie to życie bezżenne w Kościele.
Ja myślę, że czasem wśród osób świeckich w Kościele jest taka myśl, że właśnie to powołanie do życia konsekrowanego to jest lepszy rodzaj powołania.
Ja nie mogę się wypowiadać za ludzi świeckich, jakie są powody takiego myślenia, więc trudno powiedzieć. Znaczy powiem inaczej, że każdy z nas ma powołanie, które Pan Bóg dla niego przygotował i człowiek jest szczęśliwy na tej drodze, na której rzeczywiście rozpozna głos Pana Boga, to co najlepsze Pan Bóg dla nas przygotował. I oczywiście każda forma życia, czy to będzie życie w małżeństwie, czy to będzie życie na drodze powołania zakonnego, kapłańskiego, ma swoje trudności, ma swoje krzyże, ma pewne doświadczenia kryzysów, ale ma też swoje piękne strony. Ale kiedy człowiek jest na tym właściwym miejscu, to rzeczywiście nie koncentruje się na tym, co trudne. Miłość, a każde powołanie jest przede wszystkim odpowiedzią, miłością na miłość. Miłość wymaga umierania, oddawania swojego życia, więc tu nie możemy tak sielankowo patrzeć, czy często właśnie to jest taka też trochę pokusa, że tam, gdzie nas nie ma, tam by nam było lepiej, że gdybym wybrał inaczej w swoim życiu, może by było łatwiej, ale to jest właśnie takie łudzenie się. Jesteśmy tu i teraz w konkretnym wyborze. Jeżeli dobrze żeśmy rozeznali powołanie, to trzeba trwać na dobre i na złe.
Przejdźmy teraz do celebracji sakramentu małżeństwa. Pewnie wielu, jeśli nie każdy z naszych radiosłuchaczy był kiedyś na ślubie podczas zawarcia sakramentu małżeństwa. No i chyba zawsze to jest podczas Eucharystii. Jakie to ma znaczenie, że zawarcie tego sakramentu ma miejsce podczas mszy świętej?
Kiedyś nie było to powszechne, ponieważ oczywiście samo małżeństwo, sakrament małżeństwa jest już sakramentem i jest taka możliwość, żeby celebrować to małżeństwo poza mszą świętą. Natomiast w obrządku łacińskim Kościoła katolickiego jest zachęta do tego, żeby właśnie tą celebrację połączyć, włączyć w celebrację Eucharystii, by jeszcze ściślej podkreślić jedność sakramentu małżeństwa z ofiarą paschalną Jezusa Chrystusa, z Eucharystią, więc z tym, co jest źródłem i szczytem życia Kościoła i co ma być też pokarmem dla małżonków. Dlatego zazwyczaj nasze doświadczenie jest takie, że tego sakramentu udziela się w czasie mszy świętej, że jest włączony w celebrację Eucharystii.
W jaki sposób ten sakrament wiąże się też z innymi sakramentami? Bo katechizm podpowiada, że przyszli małżonkowie powinni też skorzystać z sakramentu pokuty wcześniej.
Oczywiście, że ważną rzeczą, jakikolwiek sakrament przyjmujemy, jest to, żeby być i przyjmować ten sakrament w stanie łaski uświęcającej. Wiemy, że chrzest daje nam tą przepustkę do przyjmowania pozostałych sakramentów, jakby wprowadza nas we wspólnotę Kościoła. Natomiast każdy grzech ciężki, śmiertelny, on zrywa tą jedność ze wspólnotą, czyli my jesteśmy jakby poza Kościołem, nie mamy dostępu do tych sakramentów, patrząc tak obrazowo. W związku z tym, jeżeli widzimy, że jesteśmy oddaleni od wspólnoty Kościoła, jesteśmy jakby poza Kościołem przez nasz zły wybór, przez grzech. Potrzebujemy sakramentu pokuty, potrzebujemy ponownego przywrócenia nam jedności z Kościołem, abyśmy mogli właśnie w pełni z tej łaski skorzystać. Dlatego dla godnego przeżycia tego sakramentu jest wymagana spowiedź. I tutaj też od takiej strony praktycznej powiem, że no jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu i bardzo dobrze jest, kiedy rzeczywiście narzeczeni przed sakramentem małżeństwa. No, wymagane są dwie spowiedzi, które nawet no, jest wymagany podpis, chyba że jest taka sytuacja, o której za chwilę powiem, że nupturienci żyją pod jednym dachem, jak małżonkowie nie są małżonkami, to wtedy no, oczywiście nie ma sensu, żeby dwa razy przystępowali do spowiedzi świętej, ponieważ nie otrzymaliby w takiej sytuacji rozgrzeszenia, dlatego tacy nupturienci przystępują tylko raz do spowiedzi świętej przed samym przyjęciem sakramentu małżeństwa. Natomiast ważne jest, by to była taka spowiedź no, z całego dotychczasowego życia, żeby rzeczywiście no, pojednać się w pełni z Panem Bogiem, żeby nie zostawiać jakichś furtek, jakichś grzechów niewyznanych. Jest to taka dobra okazja właśnie. Dlatego też no, tutaj apeluję do wszystkich przygotowujących się do małżeństwa, żeby uświadomili sobie, że taką spowiedź trzeba, zresztą każdą spowiedź trzeba dobrze przygotować, bo wiele razy mnie się zdarzyło, że ktoś przychodzi do spowiedzi przedmałżeńskiej, bo kartkę otrzymał od księdza, ale gdzieś tam kilka lat nie był w spowiedzi świętej, ale zupełnie nie był przygotowany, nie zrobił żadnego rachunku sumienia. No i teraz, no jakie jest podejście do tego sakramentu, prawda? Dlatego, no koniecznie trzeba się przygotować do takiej spowiedzi, zrobić sobie porządny rachunek sumienia też. No jak chcemy dobrze przeżyć tę spowiedź na spokojnie, umówmy się z księdzem, żeby ksiądz miał wystarczająco dużo czasu, czy to będzie w kościele, czy w innym miejscu godnym, gdzie można sprawować sakrament pokuty i pojednania. Ale by ta spowiedź właśnie nie była tylko taka zaliczona, jak to niektórzy mówią, ale przeżyta godnie, z uwagą, żeby ta spowiedź rzeczywiście coś w nasze życie wniosła. Dlatego no, proponuję zawsze, kiedy mam kontakt z narzeczonymi, czy prowadząc kurs właśnie dla narzeczonych przedmałżeński, zawsze no, staram się dać narzeczonym taką możliwość i też podpowiedzieć im właśnie, żeby w taki sposób się przygotowali, żeby dobrze tą spowiedź świętą przeżyli. Mam dużo takich doświadczeń, gdzie narzeczeni się umawiają właśnie przed sakramentem małżeństwa. Czy możemy do księdza przyjechać? Ja sobie wtedy rezerwuję wystarczająco dużo czasu, to nie jest pójść w pośpiechu. No jeżeli przyjdziemy do księdza jeszcze w małej parafii, gdzie jest jeden ksiądz tuż przed mszą świętą, ksiądz siedzi w konfesjonale, no i my teraz nagle chcemy pożądaną spowiedź przedślubną, no to niepoważne z naszej strony. Poza tym też no, ważne jest, by na początku takiej spowiedzi powiedzieć księdzu, że jest to spowiedź przedmałżeńska, bo czasem się zdarza tak, że ktoś normalnie tak się spowiada, jakby przyszedł no, tak normalnie do spowiedzi świętej systematycznej, no da nagle na koniec pokazuje księdzu kartkę i ksiądz zdziwiony w ogóle, że to jest rzeczywiście spowiedź, która ma przygotować, bo wtedy ksiądz jeszcze może ewentualnie zadać jakieś pytania, podprowadzić, no pomóc, żeby ta spowiedź rzeczywiście była dobrze przeżyta.
Tutaj mowa o tym konkretnym sakramencie, sakramencie pokuty, ale tak po ludzku nawet myśląc, to przed przyjęciem innych sakramentów, czy to sakramentu kapłaństwa, czy nawet sakramentu Komunii Świętej, no to trzeba się przygotować, prawda? I tak samo jest przed sakramentem małżeństwa. W jaki sposób najlepiej przygotować się do przyjęcia tego sakramentu?
Oczywiście no, są proponowane różne formy i wydaje mi się, że bardzo wielka jest dzisiaj potrzeba tego, żeby młodzi ludzie już kiedy poważnie myślą o założeniu rodziny, o małżeństwie, ale też z odpowiednim wyprzedzeniem, bo to też czasem, kiedy ktoś na ostatnią chwilę gdzieś szuka kursu przedmałżeńskiego, no się okazuje, gdzieś pewne rzeczy mogą wyjść na tym kursie, rzeczy, które trzeba przepracować też z historii swojego życia, to co z domu rodzinnego gdzieś tam wynosimy. Kiedy mamy jeszcze trochę czasu do dyspozycji, to wtedy jest możliwość, żebyśmy przed małżeństwem, przed zawarciem tego małżeństwa podjęli jakąś pracę. I tutaj też trzeba czasem postawić twarde warunki. Ja często mówię narzeczonym, kiedy widzisz, że narzeczony, no nie wiem, ma jakieś pewne braki, wady, no one teraz wychodzą, kiedy jesteś jeszcze narzeczonymi, no to nie dziw się, że one później mogą być powodem jakichś konfliktów w małżeństwie, a więc teraz trzeba jasno postawić warunki. Albo bierzesz się do pracy i to przepracujesz, dopóki jest okres narzeczeństwa, albo no rozstajemy się i tutaj trzeba takiej rzeczywiście twardego, odpowiedzialnego podejścia do miłości, no bo ja często też tłumaczę później małżonkom, którzy przychodzą z różnymi kryzysami, że no kryzysy nie biorą się znikąd. Rzadko jest tak, że nagle w małżeństwie coś tam się stanie i wybucha. Najczęściej jest to owoc niedojrzałego przygotowania się do małżeństwa, niepoznania siebie nawzajem, bo często dzisiaj młodzi ludzie no, zaczynają swoje poznanie od końca, czyli od strony cielesnej, a zapominają o tym, żeby poznać swoje wnętrze, swoją psychikę, swoją historię życia, żeby siebie po prostu poznać. I czasem, kiedy zadaje się pytania takie prozaiczne, co narzeczona lubi, co narzeczony lubi, oni nie potrafią odpowiedzieć, bo oni się tylko koncentrują na jednej sferze w swoim życiu. No i niestety później to owocuje, że ta miłość nie jest dojrzała, że ona w pewnym momencie będzie przeżywała różne kryzysy i nie będzie miała na czym się oprzeć. Są proponowane różne formy tych przygotowań. Są też takie bardziej rekolekcyjne, weekendowe z pobytem. Myślę, że to jest też dzisiaj taka dosyć dobra oferta, szczególnie dla młodych ludzi, którzy pracują do późnych godzin wieczornych, nie zawsze w tygodniu mają czas, ale kiedy wiedzą z wyprzedzeniem o terminie takiego kursu weekendowego, mogą właśnie wziąć sobie urlop w piątek po południu, trochę wcześniej skończyć pracę, no i ten weekend jeden poświęcić na to, żeby rzeczywiście przeżyć jakieś takie konkretne, porządne przygotowanie do sakramentu małżeństwa.
Kiedy otrzymujemy zaproszenia na ślub, czy to no właśnie na tą celebrację sakramentu małżeństwa, to często czytamy, że tego i tego dnia będzie pobłogosławiony związek i tam wymienione imiona, albo że zostanie im udzielony sakrament małżeństwa. Tak naprawdę kto komu tutaj udziela tego sakramentu i czy bez prezbitera to udzielenie by było ważne?
Oczywiście no tutaj sakrament małżeństwa udzielają sobie nawzajem nupturienci, narzeczeni, tak? Czyli prezbiter jest tym, który jest świadkiem zawartego małżeństwa, który błogosławi ten związek. Oczywiście w normalnych warunkach jest wymóg tego, żeby był prezbiter, żeby była też zgromadzona przynajmniej w najmniejszym stopniu w postaci świadków właśnie wspólnota kościoła. Natomiast no, w sytuacji, gdyby było na przykład zagrożenie życia i gdyby małżonkowie sobie sami nawzajem udzielili takiego sakramentu, to on ma wszystkie skutki. tym momencie. Tak? Jeżeli tylko została wyrażona wyraźnie właśnie ta zgoda małżeństwa, nie ma ona żadnych wad, wtedy od strony takiej prawnej ona by miała wszystkie skutki, ale mówimy tutaj o nadzwyczajnej sytuacji zagrożenia życia. Zresztą tutaj w pozostałych sakramentach też taka sytuacja zagrożenia życia rządzi się jak gdyby swoimi warunkami. Natomiast w normalnych warunkach jest potrzebny prezbiter, chociaż nie wszędzie. Oczywiście mówimy tutaj o naszych warunkach polskich, natomiast na misjach są takimi świadkami diakoni, są też różni katechiści, którzy są do tego delegowani, wyznaczeni właśnie, żeby towarzyszyć tym, którzy zawierają sakrament małżeństwa. Więc to wszystko zależy od miejsca, ale też musimy właśnie przede wszystkim pamiętać, że jest to sakrament, który udzielają sobie małżonkowie. Wiadomo, w takim kontekście, o którym mówiliśmy, że jest sprawowana Eucharystia, że podczas Eucharystii to obecność kapłana, prezbitera jest tutaj niezbędna.
Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione, aby zawarte małżeństwo było ważne?
Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w taką prawną naukę o przeszkodach małżeństwa, bo tutaj musielibyśmy poświęcić na to wiele właśnie spotkań. Takimi głównymi warunkami jest na pewno to, żeby być stanu wolnego, czyli żeby wcześniej nie być związanym jakimkolwiek węzłem, czy to będzie właśnie węzeł małżeński, czy to będzie węzeł święceń, czy ślubów zakonnych, a więc to jest bardzo ważne. Musi być też wolność od przymusu. I nie powinno być żadnej przeszkody ze strony prawa naturalnego i kościelnego. Kościelne prawo tutaj stawia pewne warunki. Tak jak powiedziałem, nie chciałbym teraz dotykać wszystkich tych przeszkód. Myślę, że tutaj księża prawnicy by to zrobili dużo dokładniej i lepiej, mając doświadczenie też sytuacji, kiedy są wątpliwości różne w przypadku małżeństwa. Ale dzisiaj jest, myślę, że coraz więcej takich sytuacji, że coraz więcej osób stara się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, kiedy właśnie ono gdzieś tam się rozpadnie. Ale jest to też wina chyba takiego nieodpowiedzialnego przygotowania, ponieważ jeżeli sąd kościelny stwierdzi później jakąś wadę zgody małżeńskiej, jakąś przyczynę zrywającą węzeł małżeński, to znaczy, że gdzieś ci małżonkowie albo ukryli pewną rzecz w czasie zawierania małżeństwa, albo byli nieświadomi, że coś jest przeszkodą, a więc tutaj też myślę, że jest taki duży apel do tych, którzy, do duszpasterzy, do tego, żeby uświadamiać jednak jak najbardziej tych młodych ludzi, że to jest poważna decyzja, że Kościół też daje konkretne prawa, które muszą być spełnione, żeby to małżeństwo było ważne. Oczywiście taką formą sprawdzania tej zdolności do małżeństwa jest protokół, który jest spisywany w kancelarii, ale tutaj też trzeba podejść oczywiście szczerze do tego, i też bardzo odpowiedzialnie od strony takiej duszpasterskiej.
Mówiliśmy we wcześniejszej audycji, ale jeszcze inaczej zadam to pytanie. Dlaczego w Kościele katolickim nie ma rozwodów?
Związek małżeński ma być obrazem przymierza Boga z człowiekiem, a więc to przymierze przynajmniej po stronie Boga jest niezrywalne, nawet jeżeli człowiek się odwraca od Boga, jeżeli grzeszy, jeżeli odrzuca miłość Pana Boga, ta miłość ciągle jest wierna. A więc my tutaj jasno widzimy, że małżonek chrześcijański, on ma naśladować Pana Boga, nawet jeśli doświadczy, zdrady swojego męża, swojej żony, to jest wezwany do pewnego heroizmu, trwania. Oczywiście tu nie chodzi o taką naiwną, głupią miłość i na pewno tutaj trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci też, chociażby w przypadku nałogu alkoholowego, kiedy są jakieś awantury, jest jakieś zagrożenie dla dzieci, to tutaj oczywiście Kościół daje możliwość separacji, rozstania się, ale z takim zastrzeżeniem, że to małżeństwo wciąż trwa. że ta osoba, która prosi o separację, nie staje się wolną osobą, czyli nie może wejść w drugi związek. I takie osoby, które się rozstaną, nawet od strony cywilnej będzie to nazwane rozwodem, a nie wejdą w powtórny związek, nie jest to z ich winy, mogą oczywiście korzystać z sakramentów pod warunkiem, że nie zwiążą się z jakąś inną osobą, związkiem cywilnym, no czy po prostu nie zamieszkają razem na zasadzie konkubinatu, no wtedy pozostają w grzechu i nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, nie mogą korzystać z sakramentów.
Katechizm Kościoła katolickiego podpowiada nam, że jest taka możliwość, aby katolik zawarł małżeństwo z niekatolikiem, czy nawet z osobą niewierzącą. Jakie są skutki duchowe takiego związku? Bo pewnie trudniej jest wtedy wypełniać to powołanie, które jest wpisane w sakrament małżeństwa.
Ja powiem z doświadczenia, że choć Kościół daje taką możliwość, to no, doświadczenie pokazuje, że są to dosyć trudne sytuacje. Najczęściej niestety no, kończy się to tym, że albo taka rodzina nie praktykuje w ogóle. Dzieci też są takie trochę zamieszane, bo doprowadza to często do takiego podejścia, że każda religia jest dobra, że w sumie wszystko jest na tym samym poziomie, takie samo. Czy ja pójdę do tego kościoła, czy do tego, to jest wszystko jedno i czasem te rodziny właśnie jedna i niedzieli, czy tam jednego dnia świętego w danej religii idą tutaj, drugiej tutaj, albo po prostu całkowicie przestają praktykować. Co innego jeszcze, kiedy właśnie mówimy o religii chrześcijańskiej, ale tutaj też no, musimy mieć pewną jasność, że w kościele katolickim jest ta pełnia środków zbawienia. Może być łatwiejszy jest ten dialog, jeżeli to są właśnie wspólnoty chrześcijańskie i może to być nawet przyczynek do takiego dialogu ekumenicznego, ale tutaj też trzeba to wszystko budować na zasadach, którymi rządzi się ekumenizm, czyli nie może dojść do jakiegoś takiego pomieszania. To jest duże niebezpieczeństwo właśnie, że szczególnie w wychowaniu dzieci, że dzieci są takie trochę tutaj, trochę tutaj, a jeżeli już taka sytuacja jest, no to też dobrze, żeby małżonkowie doszli do pewnego kompromisu i jasno podjęli decyzję, w jakiej wierze dzieci będą wychowane. Druga sytuacja, no to jest taka, kiedy jest różnica religii. Tutaj już jest dużo większy problem, ponieważ no, w niektórych sytuacjach no, nie ma nawet pojęcia Boga. No, ktoś jest buddystą, a ktoś jest katolikiem. Właściwie no, nie ma jakiejś jedności. Ja też często tłumaczę to młodym ludziom, bo często to jest tak, że ktoś wyjechał do pracy za granicę, tam poznał kogoś, kto no, jest wyznawcą islamu, czy buddystą właśnie, albo jeszcze innej religii wyznawcą, że sprawa wiary jest tak intymną sprawą serca, tak bardzo ważną dla człowieka, że jeżeli małżonkowie mają być jedno ciało, jedna dusza, jedno serce, no to trudno sobie wyobrazić, że tutaj na tym poziomie będzie jakaś różnica, że nie będą tutaj razem, nie będą jedno. To będzie powodowało zawsze prędzej czy później jakieś pęknięcie. Chociażby właśnie w światopoglądzie, w sprawie wychowania dzieci, w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania rodziny, małżeństwa. Za każdą religią idzie pewien światopogląd, idzie pewna wizja człowieka, rodziny, idzie pewna wizja świata moralnego, etycznego. No i tutaj wszystko ładnie, pięknie jest, kiedy jest zakochanie, kiedy przychodzi szara rzeczywistość, są poważne problemy. Natomiast takim największym niebezpieczeństwem chyba jest sytuacja taka, kiedy no, dochodzi do zawarcia małżeństwa pomiędzy osobą wierzącą i ateistą. Bardzo piękne, czasem szczytne są cele i obietnice, że komuś się uda właśnie sprowadzić współmałżonka na drogę wiary. Najczęściej niestety kończy się to tym, że ta osoba, która wcześniej praktykowała wiarę, staje się ateistą, zaniedbuje, wchodzi jakoś duch niewiary w jej serce. Więc tutaj ja zawsze raczej odradzam takie sytuacje, żeby tutaj naprawdę wziąć pod uwagę, no chyba, że jasno, zawsze postawić sprawę tak. Panie Boże, czy to jest osoba dla mnie? Jeżeli Pan Bóg da jasne światło, rzeczywiście to jest Jego wolą, żeby takie małżeństwo zaistniało, może tak być. Pan Bóg może mieć jakąś taką cudowną drogę do tego, żeby no, coś tam zdziałać, chociażby na drodze ekumenizmu. Może tak być, ale no, musi być to naprawdę mocno rozeznane i takie mocne przekonanie, mocne znaki ze strony Pana Boga, że Pan Bóg sobie tego właśnie życzy, będzie to błogosławił. No i to wykorzysta w dobrym kierunku. Duża dojrzałość wiary musi tutaj być.
Nie zamykamy jeszcze tematu małżeństwa. To bardzo pojemny temat. Za dzisiaj dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłaci i szczęść Boże.
Szczęść Boże.